Fragment listu do Rzymian z rozdziału 6, wiersze od 3 do 11 będzie dziś podstawą naszego rozważania. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Modlmy się. Panie i Boże, to słowo, które wypowiadasz, daj nam swego ducha, by ożyło w naszych sercach i umysłach. Daj nam swego ducha, żeby rzeczywiście znaczyło dla nas coś. To coś, którym jest drogowskaz na drodze ku Twemu Królestwu. To coś, którym jest chęć i obietnica przemiany, upamiętanie i nawrócenie. Spraw, by to, co mówisz, rzeczywiście nas przemieniało na Twoją chwałę. Amen. Teksty takie jak ten dzisiejszy nastręczają problemu w pewien konkretny sposób. Pojawiają się w naszym przepowiadaniu kościelnym w miarę regularnie. Posługujemy się przecież agendą henchucką, która ma dwa porządki czytań, 3-letni i 6-letni, więc nawet jeśli przyjąć, że takie słowa jak te Pawłowe z listu do Rzymian pojawiają się co 6 lat, no to na przestrzeni mojej na przykład służby w naszym zborze miałem już kazanie na ten temat 4-krotnie. Co więc powiedzieć nowego? Co jeszcze? Co inaczej? Tylko właściwie, kiedy tak siedziałem i myślałem, co nowego, co inaczej, przyszło mi do głowy, że właśnie nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Nie trzeba inaczej, nie trzeba na nowo. Są rzeczy, które trzeba sobie przypominać. Na tej odwiecznej zasadzie repetitio est mater studiorum, ćwiczenie czyni mistrza. Są rzeczy, o których musimy słyszeć wciąż od nowa, żeby nie uleciały nam z głowy i z serca. To trochę tak jak z wyznawaniem komuś miłości. Ludzie często przyjmują, że jak raz powiedzieli kocham cię, to 50 lat później wszyscy o tym pamiętają. A to wcale tak nie działa. Kocham cię trzeba powtarzać ciągle, a nawet jeszcze częściej. I dokładnie tak samo jest z takimi tekstami jak ten nasz dzisiejszy, które przypominają nam o podstawowych podstawach myśli chrześcijańskiej. O tym, że Bóg daje nam swoją łaskę. O tym, że łaska zwycięża zakon. O tym, że łaska potrafi wydźwignąć zrujnowanego moralnie człowieka i uczynić go znów obrazem i podobieństwem Boga. Trzeba to powtarzać wciąż od nowa, bo to jest treść naszej nadziei. Ale również trzeba to powtarzać dlatego, że jak człowiek stary, tak często pojawiają się u niego tendencje czy przekonania, wedle których może okazać się nieco bardziej sprawiedliwy niż inni, nieco bardziej rozumiejący niż inni. A to z kolei prowadzi do przekonania, że ten, kto jest trochę bardziej, ten może trochę więcej i trochę bardziej zmusić innych do słuchania siebie. W ten sposób kreujemy takich małych firerów na przestrzeni chrześcijaństwa pojawiających się niestety aż nazbyt często. A Paweł mówi o czymś innym. I to nie tylko dlatego, że opowiada o łasce Bożej, która zwycięża niewolę zakonu. Nie tylko dlatego, że za tą nauką o łasce stoi cała refleksja teologiczna będąca podstawą protestanckiej teologii szeroko pojętej. Od czasów De Serbo Arbitrio o niewolnej woli traktatu Marcina Lutra przez wszystkich innych protestanckich teologów, dla których oczywistością jest to, że my, ludzie, sami z siebie nie jesteśmy w stanie się zbawić. Jest w stanie nas zbawić jedynie Bóg swoją miłością, swoją łaską, na którą nijak nie zasługujemy, bo tym, co robimy, jest grzech. Tym, co robimy, jest upadek. Tym, co robimy, jest nienawiść, zazdrość, zawiść, jakkolwiek tego nie nazwiemy. I tylko On jest w stanie zastąpić w nas te złe rzeczy pięknem, czystością, miłością. Tym, co czyni nas ludźmi. Być człowiekiem to wcale nie takie łatwe i nie takie oczywiste. Apostoł Paweł jest szczególnym człowiekiem. Zawsze był szczególny dla mnie, ale myślę, że w ogóle jest szczególny na tle innych nauczycieli wczesnego chrześcijaństwa. Zaczyna się od tego, że on jeden wśród całej tej gromady ludzi chodzących za Jezusem wcześniej jest jakkolwiek wykształcony. O żadnym innym z apostołów nie czytamy niczego takiego, co dałoby asumpt do przekonania, że pobierali jakieś nauki poza tymi zupełnie podstawowymi, no bo wiadomo, że każde żydowskie dziecko w Jeszywie uczy się Tory. Już samo w sobie to jest bardzo fajne. Byłoby cudownie, gdyby każde chrześcijańskie dziecko w chrześcijańskich Jeszywach uczyło się 4 Ewangelii na pamięć na przykład. Ja myślę, że więcej wiedzy teologicznej nie byłoby nam specjalnie potrzeba. Ale tylko Paweł jest wykształcony, tylko Paweł rozumie na poziomie, który jest hermetyczny dla innych. To jest trochę tak, jakby porównać szewca do profesora filozofii z Oksfordu. Nie żeby w byciu szewcem było cokolwiek złego. Cudowny zawód i niestety nieobecny już prawie dzisiaj. A szkoda, bo bardzo potrzebny. Ale poziom intelektualny związany z wykonywaniem tych dwóch profesji, o których wspomniałem, jest tak dramatycznie różny, że aż trudno go ogarnąć. Apostoł Paweł jednak w całej tej swojej mądrości okazuje się być też chyba najwierniejszym nosicielem myśli zupełnie nie swojej. Myśli Jezusa Chrystusa. Tego, którego fizycznie chyba nie miał okazji spotkać, a w każdym razie nie znajdujemy o tym żadnych zapisków w Nowym Testamencie, ale którego duchowo stał się fanatycznym i najwierniejszym naśladowcą i zwiastunem. Paweł przenosi myśl, która jest bardzo prosta. Tak prosta, jak całe jezusowe nauczanie. Kiedy spojrzycie na Jezusa, na Jego spotkania z ludźmi, nie znajdziecie tam filozofii czy teologii pisanej językiem, którego po 30 latach studiowania słownika wyrazów obcych nie sposób zrozumieć. Zobaczycie kogoś, kto dotyka ludzi w sposób tak absolutnie bezpośredni i tak absolutnie zrozumiały, że nikt nie może powiedzieć, że nie pojął, co się dzieje. Mało. Ta prostota jezusowego zwiastowania i ta oczywistość cudowności tego, co przynosi, przemienia ludzi i topi ludzkie serca jak ogień lód. Taki właśnie jest Paweł, choć mówi innymi słowami. Ale wśród tych innych słów, wśród tej teologii i filozofii, ciągle podstawą jest ta niesamowita, otwarta na wszystkich i wszystko miłość. Otwarta na wszystkich i wszystko to nie znaczy aprobująca i absorbująca wszystko, ale nie potępiająca, nie nienawidząca. Miłość, która ma taki kształt, jak ta, z którą przychodzi do człowieka Bóg, wcielając się w Jezusa. Miłość, która zastępuje wszelkie uprzedzenia, podziały, która usuwa różnice w majętności, wykształceniu i umiejętnościach. W tak cudowny sposób, że nie mamy już do czynienia z milionami czy miliardami jednostek, z których każda jest inna i każda definiuje siebie per contrastum do pozostałych, tylko w taki sposób, który czyni nas wszystkich jednakowymi. Nie na sposób Mao Tse-tunga, ubierającego całe Chiny w te same mundurki, tylko na sposób Boga, który ujednolica nas, ucząc nas kochać, ucząc nas wybaczać, ucząc nas dawać samych siebie tam, gdzie ktoś nas potrzebuje. Na przestrzeni 21 wieków istnienia chrześcijaństwa ten rodzaj myśli powodował różne postawy i sprowadzał się do różnego rodzaju nauczań. Między innymi przywiódł ludzi do przekonania, że skoro to, co w świecie przywodzi nas do złego, a to, co czyni nas dobrymi, jest spoza świata, to cały świat należy odrzucić. Należy się go wyrzec, zapomnieć, zakopać, odwrócić się plecami i stać się czymś zupełnie innym. Przekonanie, które samo w sobie nawiązuje znów do tego, że człowiek, do tej myśli, do tej wiary, że człowiek może sam się zbawić, sam się oczyścić, stając się prawym. Ale niesie też pewną drobinę, do której ja często nawiązuję. Przekonanie, że świat nie powinien nas zniewalać. To nie znaczy, że musimy go odrzucać i potępiać, ale to znaczy, że musimy używać go świadomie, na tyle świadomie, żeby nas nie zmieniał, bo tym, co ma nas zmieniać, jest Boże Słowo, które z tego świata nie pochodzi. Przed reformacją chrześcijańskiej teologii nastąpił taki okres, który pełen był tego rodzaju wypowiedzi, myśli, które dzisiaj nazywamy mistycznymi, których przedstawicielem, no to akurat nie jest przedreformacyjny, tylko poreformacyjny przedstawiciel, ale za to dobry, był autor takiej pracy, która się nazywa Ścieżka Sprawiedliwych, Mesilat Yesharim. Rabin pochodzący, urodzony we Włoszech, zmarły w Izraelu, Moshe Chaim Luzzatto, XVIII-wieczny teolog judaistyczny, który napisał coś, co chciałem dzisiaj wam przeczytać, kochani. Wysiłek w tym względzie polega na całkowitym oderwaniu się i wycofaniu człowieka z ziemskości i na nieustannym lgnięciu o każdej porze i w każdym czasie do Boga. Ponieważ jednak samodzielne osiągnięcie świętości w takich okolicznościach przekracza możliwości człowieka, jako że jest on stworzeniem z krwi i kości, przeto stwierdziłem, że osiągnięcie pełni świętości jest darem. Na koniec święty, niech będzie błogosławiony, naprowadza człowieka na ścieżkę, którą pragnie on kroczyć. Sprawia, że jego świętość spoczywa na nim i uświęca go, umożliwiając mu tym samym trwanie w stałej zażyłości z błogosławionym. XVIII-wieczny rabin pokazuje nam, na czym powinno polegać nasze pielgrzymowanie za Bogiem. Na nie tyle zmaganiu, ile akceptacji, na nie tyle wypracowaniu sobie ścieżki, którą chcemy za nim iść, ile odkryciu, że ta ścieżka już jest dla nas przygotowana. Mało, że Bóg nas na nią wprowadza, mało, że pomaga nam na niej wytrwać, bo chce, żebyśmy do Niego dotarli, bo chce zbawić każdego człowieka. XVIII-wieczny żydowski teolog mówi to, co oczywiste dla każdego ewangelika reformowanego w XXI stuleciu. Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski, która czeka tylko, żebyśmy dostrzegli, że jest nam dana tak obficie, jak tego potrzebujemy. Ale to już w innym miejscu tej samej pracy, tak jak wielu innych myślicieli reflektujących Boże Słowo, dostrzega także potrzebę tego, co oczywiste i dla nas. Tego, żeby człowiek dokonał wyboru, podjął decyzję o kroczeniu za Bogiem. Potem wszystko dzieje się już jak w pralce automatycznej. Wciskam klawisz, a ona pierze. Ale ten jeden moment, ten pierwszy moment całkowicie zależy ode mnie. Bóg stwarza wszelkie możliwe okoliczności, które umożliwią mi podążenie za Nim, które umożliwią mi przyjęcie tej Jego łaski. Ale przyjąć ją muszę tutaj i tutaj. I do tego dzisiaj zachęca nas, jak sądzę, apostoł Paweł. Amen.